Na podcast DNA Muzyki Polskiej zaprasza Polskie Wydawnictwo Muzyczne.
Manru, jedyna opera Ignacego Jana Paderewskiego. To jednocześnie pierwszy w polskiej twórczości operowej dramat muzyczny oparty na powieści Józefa Ignacego Kraszewskiego. Poruszająca historia nieszczęśliwej miłości, ale także różnic społecznych i nietolerancji. W kolejnym odcinku podcastu DNA Muzyki Polskiej właśnie o operze Paderewskiego porozmawiam z dr Justyną Kicą z Instytutu Muzykologii UJ, kierującą Ośrodkiem Dokumentacji Muzyki Polskiej XIX i XX wieku imienia Ignacego Jana Paderewskiego. Serdecznie zapraszam. Dlaczego dzieło Paderewskiego, zanim jeszcze powstało, stało się sensacją?
Rzeczywiście polscy publicyści kreowali gorącą atmosferę wokół powstającego pierwszego dzieła operowego Paderewskiego już mniej więcej od 1894 roku, a więc na 8 lat przed premierą dzieła. Myślę, że na to zainteresowanie złożyło się co najmniej kilka czynników. Po pierwsze, duże znaczenie miała ugruntowana już pozycja artystyczna Paderewskiego, nie tylko w Polsce, ale i na scenie międzynarodowej. No i oczywiście postrzegany był on przede wszystkim jako jeden z najwybitniejszych pianistów swoich czasów, ale doceniano również jego twórczość kompozytorską. A miał on już na swoim koncie kilkadziesiąt kompozycji fortepianowych, w tym chyba najsłynniejszy menuet G-dur, a także między innymi dwa zbiory pieśni, koncert fortepianowy A-moll i fantazję polską Gis-moll. Po drugie, właśnie ten światowy sukces artystyczny, ale także coraz szerzej komentowane zaangażowanie społeczne Paderewskiego zapewniały mu pozycję reprezentanta narodu polskiego. W prasie codziennej właściwie wszystkich zaborów wyrażano przekonanie, że Paderewski zaprezentuje dzieło wpisujące się w dorobek polskiej twórczości narodowej i tym samym spełni oczekiwania, jakie względem polskich twórców ma społeczeństwo. Po trzecie wreszcie, fakt, że prapremiera utworu miała się odbyć w Teatrze Drezdeńskim, o czym wspominano w prasie, zdaje się, już od 1895 roku, fakt ten powodował, że o utworze pisano w kontekście narodowych ambicji i bieżącej sytuacji politycznej. Publicyści nawiązywali do aktualnej i bolesnej, szczególnie dla Polaków z Wielkopolski, sytuacji politycznej. No, pamiętajmy, że premiera opery Paderewskiego przypadła na okres zaostrzenia polityki, której celem była germanizacja ziem polskich w zaborze pruskim i właściwie całkowite usunięcie języka polskiego z przestrzeni publicznej. Planowaną prapremierę dzieła Paderewskiego przedstawiano niejednokrotnie właśnie niemalże jako sprawę polityczną.
A czy w przypadku Manru możemy pokusić się o analogię z operą Fidelio Beethovena?
Może w tym zakresie, że oba dzieła łączył długi okres powstawania i że były one jedynymi dziełami scenicznymi wspomnianych twórców. Zdaje się, że Beethoven prezentował publicznie poprzednie, wcześniejsze wersje dzieła. Paderewski chociaż kilkakrotnie przerabiał Manru przed publiczną prezentacją. No, ostatecznie, właściwie po drezdeńskiej premierze, wprowadził jedynie niewielkie poprawki. Natomiast jeśli chodzi o taką właśnie gorącą atmosferę wokół powstawania dzieła i oczekiwań wobec twórcy, to jest takich oczekiwań, że będzie on następcą Moniuszki, to myślę, że można się tutaj pokusić, czy też wskazać na analogię z operą Konrad Wallenrod Władysława Żeleńskiego i jej lwowską premierą z 1885 roku.
Jak to się stało, że Paderewski, wirtuoz będący u szczytu sławy, zdecydował, że chce w ogóle skomponować operę?
Pamiętajmy, że mimo tak dużego sukcesu pianistycznego, Paderewski chciał być przede wszystkim kompozytorem. Po słynnym debiucie paryskim w 1888 roku W jednym z listów do Heleny i Władysława Górskich pisał, że pragnie tylko dorobić się niewielkiej sumki, żeby zaprzestać popisów publicznych i poświęcić się wyłącznie kompozycji.
Czy w listach znajdujemy jakieś informacje na temat zamiaru skomponowania opery?
W 1885 roku w jednym z listów do Heleny Paderewski pisał o planach napisania opery buffa poświęconej życiu malarzy włoskich. Autorem libretta miał być Aleksander Winklewski, zaprzyjaźniony z Górskimi lekarz, literat i tłumacz. Winklewski był autorem szeregu wierszowanych przekładów dzieł m.in. Krasickiego, Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego. Przetłumaczył też na niemiecki libretto wspomnianego Konrada Wallenroda Żeleńskiego. Zresztą, jak wynika z listów, ten przekład Winklewskiego stał się przyczyną jakiegoś konfliktu między tłumaczem i Żeleńskim, no ale to już inny wątek. W każdym razie to właśnie Winklewski podsunął Paderewskiemu pomysł napisania opery buffa. Plany te ostatecznie nie zostały zrealizowane i w gruncie rzeczy nawet nie wiemy, czy wspomniane libretto w ogóle powstało. No, wydaje się, że raczej nie. Natomiast 4 lata później, w sierpniu 1889 roku, Paderewski spotkał w Wiedniu pisarza i publicystę Aleksandra Świętochowskiego. I Świętochowski przedstawił mu młodego literata i rzeźbiarza ze Lwowa, Alfreda Nosika. I to właśnie Nosik podsunął Paderewskiemu pomysł napisania opery, oczywiście do libretta jego autorstwa. Wkrótce potem przedstawił Paderewskiemu zarys libretta opery Manolo, której akcja miała toczyć się w Rumunii, a sama treść miała nawiązywać do jednej z rumuńskich legend. Paderewski przyjął to libretto, miał już nawet liczne szkice i pomysły muzyczne, jednak z uwagi na intensywne plany koncertowe zarzucił pracę nad tym utworem i na przełomie 1891 i 92 roku koncertował intensywnie w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. No i to właśnie amerykańskie tournée okazało się wielkim sukcesem i właściwie tuż po jego zakończeniu, w marcu 1892 roku, pianista podpisał nowy kontrakt. I w związku z przygotowaniami do kolejnej trasy koncertowej właściwie całkowicie zrezygnował z pracy nad Manolo. Nosik jednak się nie poddawał i podsuwał mu kolejne pomysły i kolejne teksty w języku niemieckim. I były to libretto jednoaktowego baletu, którego polski tytuł brzmiał Noc Świętojańska. Tutaj wydaje się jednak, że Paderewski ten pomysł od razu odrzucił. Kolejny projekt, jaki Nosik przedstawił kompozytorowi, to było libretto opery zatytułowanej Sirenenschloss, czyli Syreni Gród, czy też Zamek Syreniecki. Akcja utworu toczyła się na Podhalu w XVII wieku i librecista przewidział tutaj wprowadzenie takich elementów jak marsz weselny, taniec zbójnicki czy pieśń cygańska z akompaniamentem cymbałów. I Paderewski i te propozycje odrzucił, jednak spodobało mu się kilka pomysłów, które Nosik wykorzystał w późniejszym librecie Manru.
Ale jak wiemy, Manru nie było tekstem w pełni oryginalnym.
Tak, libretto Manru powstało na motywach powieści Chata za wsią Józefa Ignacego Kraszewskiego. Powieść ta ukazała się w trzech częściach w latach 1853-54 w Bibliotece Warszawskiej. Później była wielokrotnie wznawiana. No właściwie do II wojny światowej ukazało się ponad 30 edycji i przedruków. No, doczekała się też dwóch adaptacji scenicznych. Może warto wspomnieć tę z 1884 roku, przygotowaną przez Gabrielę Zapolską, Zofię Mellerową i Jana Galarewicza z muzyką Zygmunta Noskowskiego. No, Chata za wsią była jedną z najpopularniejszych powieści ludowych Kraszewskiego. Libretto Nosika nie jest jednak wierną adaptacją książki. Librecista przeniósł akcję utworu z pogranicza Podola i Wołynia do Tatr. Z dzieła Kraszewskiego zaczerpnął kilka wątków, w tym postaci głównych bohaterów, choć zmienił ich imiona, no i ostatecznie inaczej potoczyły się ich losy. To, co było wspólnym ogniwem wiążącym libretto, manru i powieść, był przede wszystkim wątek odmienności kulturowej i etnicznej, wyzwalający tragiczny konflikt. W związku z tym, że prapremiera miała się odbyć na deskach Königliche Opernhaus w Dreźnie, libretto tworzone było oryginalnie w języku niemieckim.
Jak długo trwała praca nad Manru?
Praca nad Manru trwała prawie 8 lat. Pamiętajmy jednak, że Paderewski komponował właściwie z doskoku, głównie w przerwach między kolejnymi trasami koncertowymi. Sam kompozytor podsumował, że praca nad operą trwała w gruncie rzeczy 15 miesięcy. Zarys całego dzieła był gotowy pod koniec 1895 roku i w roku następnym Paderewski rozpoczął orkiestrację. Jak donosiła prasa, w 1898 roku wynajął nawet muzyków opery genewskiej, którzy w Rimbaud mieli wykonać dwa pierwsze akty opery. Później Paderewski jeszcze kilkakrotnie poprawiał zarówno tekst, jak i muzykę.
Manru to też pierwszy polski dramat muzyczny. Widoczne są w nim wpływy stylu Wagnera, ale czy tylko?
Właśnie ten temat żywo podejmowali polscy, ale też niemieccy krytycy po premierze Manru. Ale sam Paderewski przyznał, że wyciągnął lekcję od Wagnera. Podkreślał też, że nawet wielcy kompozytorzy nigdy nie pisali z niczego. Rzeczywiście wpływ Wagnera w dziele Paderewskiego objawiał się zdaniem krytyków, między innymi w zbliżeniu toku wypowiedzi muzycznej do autentycznego toku mowy, i to szczególnie charakteryzowało partię Uroka, w ścisłej harmonii słowa i muzyki, w samodzielności w traktowaniu orkiestry. I tu trzeba podkreślić, że orkiestra odgrywa w Manru bardzo ważną rolę. Jest nośnikiem emocji, odzwierciedla stany emocjonalne bohaterów. No wreszcie wpływ Wagnera widziano w obecności motywów przewodnich. Niektórzy, tak jak Władysław Żeleński, wskazywali nawet konkretne sceny przywodzące na myśl dzieła mistrza z Bayreuth. Wśród recenzentów znaleźli się jednak i tacy, którzy próbowali relatywizować wpływ Wagnera i innych kompozytorów, starając się podkreślać przede wszystkim indywidualność i oryginalność stylu Paderewskiego. Twierdzili oni, że podobieństwa z twórczością Wagnera są w Manru na tyle powierzchowne, że nie można mówić o wpływie czy jakimkolwiek naśladownictwie. Jednak obok Wagnera wskazywano, czy też Wagnera wskazywanego jako jednego z przewodników Paderewskiego po świecie opery, wymieniano czasem także Bizeta. I źródłem tego drugiego skojarzenia mogło być sięgnięcie przez Paderewskiego po topos cygański, który o międzynarodowej publiczności operowej kojarzył się niejako automatycznie z Carmen. Na przykład Aleksander Poliński obok Wagnera wymieniał również Humperdinka jako wzór dla Paderewskiego.
Akcja opery Manru rozgrywa się na Podhalu. No i ta góralska sceneria każe spytać o to, czy Paderewski wykorzystał folklor podhalański, ale także folklor romski.
Paderewski, komponując Manru, nie czerpał z autentycznych melodii. Podobnie zresztą było w przypadku Fantazji Polskiej. Od cytatu wolał to, co można by nazwać folklorem wyimaginowanym. Z pewnością zależało mu na odmalowaniu lokalnego kolorytu, ale w takiej formie powszechnie przyswajalnej. Odzwierciedlając muzycznie świat górali, postąpił więc inaczej niż w kompozycjach ze zbioru Album Tatrzańskie, w których wprowadzał cytaty melodii ludowych. Tutaj, to jest w pierwszym akcie opery, pobrzmiewają echa, takie reminiscencje folkloru podhalańskiego. Lepiej wypada charakterystyka muzyczna świata Romów w drugim i trzecim akcie opery, choć i w tym przypadku Paderewski nie uciekał się do bezpośrednich cytatów. On hołdował raczej obrazowi muzyki romskiej wykreowanemu przez twórców XIX-wiecznych, a zwłaszcza przez Lista. Opracowanie muzyczne Paderewskiego może nasuwać skojarzenia chociażby z poematem symfonicznym Hungaria, czy też z początkiem drugiej rapsodii węgierskiej Lista. Ważną, ale taką właściwie typową reprezentacją świata romskiego są w Manru skrzypce i cymbały. Jeśli chodzi o skrzypce Jagu, których dźwięk wyzwala w Manru tęsknotę do wolności, to tutaj można by się doszukiwać ewentualnych inspiracji w skrzypcowej improwizacji Cygana Beppe z opery L'Amico Fritz Pietra Mascagniego w 1891 roku.
Powiedzmy teraz coś o sukcesie premiery drezdeńskiej. Jak przyjęli Manru niemieccy krytycy?
Manru wystawiono po raz pierwszy 29 maja 1901 roku w Królewskim Teatrze Drezdeńskim. Orkiestrę poprowadził Ernst von Schuch, a w głównych rolach wystąpili doskonały interpretator roli wagnerowskich Georg Antes jako Manru, młoda śpiewaczka Annie Krull jako Ulana. Wyróżniał się również inny znakomity wagnerysta, Karl Scheidelmantel, który wcielił się w rolę uroka. Balet przygotował Augustin Berger, spektakl wyreżyserował Maksymilian Moritz, a scenografię i kostiumy przygotowali odpowiednio Emil Rieck i Robert Metzger.
A czy to prawda, że na ten spektakl sprowadzono nawet jakieś rekwizyty z Zakopanego?
Tak, prasa informowała o oryginalnych serdakach i ciupagach sprowadzanych dla tancerzy z Zakopanego, także o wzorach tańców góralskich i innych wspaniałych dekoracjach. Może warto podkreślić, że na drezdeńską premierę przybyli liczni Polacy oraz znajomi i wielbiciele Paderewskiego z różnych stron Europy i Stanów Zjednoczonych. Z Wiednia przybyli Teodor Leszetycki, Józef Joachim. Takie entuzjastyczne reakcje polskiej części publiczności raziły nawet niektórych krytyków niemieckich. No ale generalnie reakcje niemieckiej prasy były zróżnicowane. Najprzychylniejsze opinie pojawiały się w prasie drezdeńskiej. Podkreślano, że Paderewski nie zawiódł oczekiwań publiczności. Wskazywano na wpływy Wagnera, Bizeta i włoskich werystów w muzyce Manru. Natomiast gorzej ocenili operę Paderewskiego korespondenci berlińscy. Oni starali się wykazać, że Manru nie wnosi właściwie nic nowego do europejskiego repertuaru operowego.
A co najbardziej krytykowano w prasie niemieckiej?
Z powszechną krytyką w prasie niemieckiej spotkało się libretto autorstwa Nossiga. Recenzenci dostrzegli słabości w warstwie fabularnej i językowej, wytykali niedociągnięcia dramaturgiczne. Niektórzy krytycy pisali wprost, że tekst opery jest po prostu słaby, a co do samej muzyki, twierdzili, że pomimo braku jednolitego stylu, opera zawiera w gruncie rzeczy wiele wykwintnych momentów, zwłaszcza tych lirycznych.
Jak zatem zareagowała polska krytyka?
A polscy krytycy z kolei zgotowali operze Paderewskiego bardzo entuzjastyczne przyjęcie. Podkreślali oni wyjątkowy charakter drezdeńskiej premiery i sukces dzieła Paderewskiego ukazywali jako wspaniałe zwycięstwo muzyki polskiej. Śledząc te relacje, właściwie nie sposób oprzeć się wrażeniu, że drezdeńska premiera Manru urosła do rangi święta narodowego. Wydarzenie to rozpatrywano niekiedy wręcz w kategoriach czynu patriotycznego. Paderewski, prezentując Manru na scenie niemieckiej, jak podkreślano w środowisku hakatystycznym, udowodnił, że Polska żyje, polska muzyka żyje.
Niedługo po drezdeńskiej premierze Manru operę zaprezentowano we Lwowie. No więc tu pytanie, jak polska prasa przyjęła to dzieło?
Tak, dokładnie 10 dni po drezdeńskiej prapremierze, to jest dokładnie 8 czerwca 1901 roku, wystawiono Manru na scenie Lwowskiego Teatru Miejskiego pod kierownictwem włoskiego kapelmistrza Francesca Spetrino. W rolach głównych wystąpili Aleksander Bandrowski jako Manru, Helena Zboińska-Ruszkowska jako Ulana, Józef Szymański jako Urok i Eugenia Strassen jako Aza. Zaangażowano znanego z premiery drezdeńskiej baletmistrza Augustina Bergera. Spektakl wyreżyserował natomiast dyrektor teatru Tadeusz Pawlikowski. Scenografię przygotował Stanisław Jasieński, a kostiumy Jan Baliński. Recenzent tygodnika ilustrowanego podkreślił, że zaangażowani artyści Porwani byli patriotycznym entuzjazmem, aby tę polską operę, największego współczesnego muzyka polskiego, wystawić jak najwspanialej. No i tak, w licznych sprawozdaniach prasowych, które ukazywały się po lwowskiej premierze, akcentowano historyczną wręcz wagę dzieła Paderewskiego, a sam kompozytor był przedstawiany jako ten, któremu udało się sztuką polską zainteresować główne środowiska muzyczne Europy.
We Lwowie wystawiano operę już w języku polskim w przekładzie Stanisława Rossowskiego.
Tak, Rossowski nawet przyjechał do Drezna jeszcze przed prapremierą Manru, by skonsultować z Paderewskim ostatnie poprawki w polskim przekładzie. Natomiast polscy recenzenci zasadniczo podzielili opinię krytyków niemieckich na temat libretta, zaznaczając dodatkowo, że jego polskie tłumaczenie, jakkolwiek wyszło spod pióra poważnego poety, również pozostawia wiele do życzenia. Recenzent krakowskiego Głosu Narodu określił libretto Nosika jako zbyt pospolite, niekiedy nawet śmieszne i brzydkie. Niektórzy recenzenci, mimo wskazywania wad, docenili jednak w tekście opery zarys postaci umożliwiający muzyczną interpretację stanów duszy bohaterów.
A jak oceniano samą muzykę?
Większość komentarzy dotyczących samej muzyki była pozytywna, jeśli nie entuzjastyczna. Doceniono przede wszystkim instrumentację, zdaniem niektórych przepysznie wysublimowaną w szczegółach. Barwną orkiestracją Manru zachwycał się między innymi Felicjan Szopski, uznając ją za wprost przełomową w rozwoju opery polskiej. W większości recenzenckich wypowiedzi na temat Manru podejmowane były kwestie swojskości, czyli obecności w dziele Paderewskiego elementów narodowych oraz wpływu języka muzycznego dramatów Wagnera. Najczęściej jednak krytycy poprzestawali na dość ogólnych stwierdzeniach, że muzyka posiada cechy narodowe, piętno słowiańskie oraz że odzywają się w niej nasze swojskie tematy ludowe. Oczywiście wskazywano również na wpływ Wagnera i innych twórców, no ale o tym już wspomnieliśmy. Podsumowując, można powiedzieć, że wzmianki i artykuły, które ukazywały się w prasie nie tylko fachowej, muzycznej, ale może przede wszystkim w prasie codziennej, a także w prasie satyrycznej, i ta cała atmosfera kreowana wokół obu spektakli premierowych świadczy o tym, jak bardzo polska recepcja sztuki Paderewskiego uwikłana była w konteksty pozaartystyczne.
Zastanawiam się, dlaczego po tak ogromnym sukcesie przez tyle poprzednich lat Manru było operą właściwie zapomnianą.
Warto może powiedzieć, że w 1901 roku wystawiono Manru jeszcze w Krakowie i w Pradze, a w 1902 roku w Kolonii. W lutym 1902 roku miała miejsce słynna amerykańska premiera w nowojorskiej Metropolitan Opera z Aleksandrem Bandrowskim i Marceliną Sembrich-Kochańską w rolach głównych. I tutaj mamy ciekawostkę. W naszym ośrodku imienia Paderewskiego przechowujemy prywatną bibliotekę artysty i zawiera ona około 3700 książek i około 2300 druków muzycznych, a także ponad 160 rękopisów muzycznych, w tym kilkanaście autografów muzycznych samego Paderewskiego. I wśród druków muzycznych znalazł się wyciąg fortepianowy Manru i jest to wyjątkowy egzemplarz, ponieważ w wielu miejscach na pustych kartach zawarte zostały wskazówki inscenizacyjne, między innymi rysunki przedstawiające rozmieszczenie poszczególnych postaci na scenie. Jest tutaj adnotacja z datą pierwszego amerykańskiego wykonania, 14 lutego 1902 roku. Natomiast uwagi w języku niemieckim zapewne odnoszą się jednak do drezdeńskiej premiery, o czym świadczyć może też adnotacja tutaj widoczna na stronie tytułowej. No ale wróćmy do kolejnych spektakli, które odbywały się w najbliższych latach po premierze. I tak, zespół Met prezentował Manru w Filadelfii, Bostonie, Chicago, Baltimore i Pittsburghu. Kolejne inscenizacje prezentowano w Warszawie, w Moskwie i Kijowie. W Polsce opera Paderewskiego powróciła na scenę dopiero w 1930 roku w Poznaniu. Jeśli zaś chodzi o żywot sceniczny Manru już po śmierci Paderewskiego, to tutaj mamy sytuację nieco gorszą. Spektakl po raz kolejny zaprezentowano w Poznaniu w 1961 roku. Następnie ten poznański spektakl prezentowano w Warszawie. Później zaś operę wystawiono we Wrocławiu w 1962 roku i w 1984 roku w Łodzi. Kolejne spektakle to już są lata 90. i spektakl wrocławski i warszawski z 1991 roku. Kolejne prezentacje miały miejsce już w XXI wieku. Natomiast tutaj w tym kontekście należy pamiętać, że w czasach komunistycznych nazwisko Paderewskiego widniało na liście cenzury, zatem jego twórczość nie była szczególnie popularyzowana.
No i znów mamy polityczny kontekst recepcji.
Tak, ale myślę, że na ten brak popularności pewien wpływ miała również sama materia muzyczna. Manru jest dziełem bardzo trudnym, z gęstą instrumentacją. Tak jak już wspomniałam, orkiestra odgrywa tu bardzo istotną rolę. Nie mamy tutaj typowych numerów, jest właściwie ustawiczna narracja. Również partie wokalne stanowią dla śpiewaków duże wyzwanie.
W 2006 roku wystawiono Manru w Bydgoszczy w nowym przekładzie Romana Kołakowskiego. Ale swoisty renesans zainteresowania operą Paderewskiego przypada dopiero na ostatnie lata.
Tak, i miejmy nadzieję, że to zainteresowanie się utrzyma. Po spektaklach z 2018 roku w Teatrze Wielkim, Operze Narodowej i w Operze Krakowskiej przyszła kolej na zagraniczne inscenizacje. Z dużym sukcesem wystawiono Manru w Halle i w Nancy. I warto może odnotować, że ta ostatnia prezentacja Manru pod dyrekcją Marty Gardolińskiej została nagrodzona Grand Prix francuskiej krytyki. Miejmy nadzieję, że ten sukces zachęci kolejne teatry do odkrywania na nowo dzieła Paderewskiego. No, w różnych inscenizacjach współczesnych opera ta jest oczyszczana ze stereotypów. Manru staje się takim symbolem walki z wszelkimi formami nietolerancji. Rodzi pytanie o źródła nienawiści między grupami społecznymi, etnicznymi, wreszcie między narodami, a to daje doskonałe pole do nowych interpretacji dzieła.
Czyli wciąż bardzo aktualne dzieło, które może świetnie rezonować. Bardzo dziękuję za tę rozmowę, dr Justyna Kica, kierująca Ośrodkiem Paderewskiego w Krakowie.
Bardzo dziękuję.
Wydawcą podcastu DNA Muzyki Polskiej jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Zapraszamy na kolejne odcinki oraz do śledzenia naszych mediów społecznościowych.